Господин с вами.
Пан с вами.
Читание Святого.
Слова Евангелии według Świętego Łukasza.
Sława Tebi, Gospodine.
U ono vrijeme netko iz mnoštva reče Isusu.
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Gdy Jezus przebywał w tłumie, często ludzie Go prosili w różnych potrzebach. Jedni polecali Mu chorych, inni opętanych i w niektórych sytuacjach również zmarłych, tak jak umierająca córka Jaira, czy też Łazarz. A dziś wieczorem mamy interesującą sprawę. Pewien człowiek prosi Jezusa, aby nakazał jego bratu, by podzielił się z nim spadkiem. Najprawdopodobniej był to spadek po ojcu. Najprawdopodobniej doszło do braku zgody. U Żydów starszy brat po ojcu miał prawo na 2/3 spadku, a młodszy do 1/3. I jeżeli się nie zgadzali z tym, zwracali się do sędziego, starszego człowieka, który siedział przy wejściu do miasta, albo szli do króla, czy też upoważnionego sędziego, aby oni osądzili, bo prawo jest prawem i było ustanowione przez Mojżesza. Oprócz tego, oprócz sędziów, byli też pośrednicy i zwykle do tej roli wybierali nauczycieli, rabich, uczonych w piśmie, którzy oprócz wiedzy religijnej mieli też inną wiedzę i praktykę w sądownictwie, czy też w sprawach prawnych. I teraz, gdy ten przychodzi do Jezusa, on nazywa go nauczycielem, rabbi, i prosi, by rozwiązał ten przypadek. A Jezus odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? I o tym już nie ma mowy. ale dla Jezusa była to okazja, by ze swoim głoszeniem posunąć się dalej. Temu człowiekowi powiedział, kto mnie ustanowił, ale teraz mówi do wszystkich. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to jego życie nie zależy od jego mienia, od tego, co posiada. Jasne jest, że również w nieporozumieniach dotyczących spadku zawsze zwycięża czyjaś chciwość, a Jezus wie, że to jest zło. I mówi, uważajcie, strzeżcie się chciwości. Gdy mówimy chciwość, zwykle myślimy o nieuporządkowanym pragnieniu, próbie, by osiągnąć coś więcej, nawet jeśli byłoby to trochę nieuczciwe. To nie przeszkadza, ale ważne, by mieć więcej. Dlatego Jezus mówi, strzeżcie się chciwości. I zatem, aby im trochę wyjaśnić powagę grzechu, posłużę się przykładem tego człowieka, który doświadczył dobrego roku, gdy obrodziło mu pole. I jedynym problemem dla niego było to, że nie miał wystarczająco dużo spichlerzy. Chciał je zburzyć, wybudować większe, nowe. I wtedy jego dusza będzie mogła odpoczywać i używać. Jezus ma wobec tego zarzut i mówi do niego głupcze, a za tym dodaje, nie jesteś świadomy tego, że jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy, to znaczy umrzesz. W życiu człowieka jest wielka pokusa, by starać się tak zabezpieczyć siebie, że nikt i nic, nawet Bóg, nie są ci potrzebni. Bo my nie wiemy z tej przypowieści, czy ten człowiek był wierzący, czy też nie. Ale faktem jest, że całą swoją ufność złożył w tym, co przyniósł mu plon. I szedł w drugą skrajność. To jest cel mojego życia. To musi być realizacją mojego pragnienia. I już nic nie może mi się przydarzyć, bo jestem zabezpieczony. Ubezpieczenie. Ludzie ubezpieczają się na różnych obszarach życia. I wiemy, że można ubezpieczyć majątek, auta. Ubezpiecza się również pola. Ubezpiecza się zdrowie poprzez ubezpieczenie zdrowotne. Wszystko bywa ubezpieczane. Jednakże, co człowiek w zasadzie ubezpiecza? Co on ubezpieczył? Praktycznie nie ubezpieczył niczego. Gdy ubezpiecza dom, może coś z tego otrzymać dopiero wtedy, gdy ten dom spłonie albo gdy zostanie zburzony. Gdy ubezpieczył winnicę, będzie mógł coś otrzymać, jeżeli wichry lub burze, czy też coś innego je zniszczą. Jeżeli ubezpieczy auto, ubezpieczy też osoby trzecie, które są w środku z nim i utrzyma wypłatę dopiero wtedy, gdy ktoś zostanie, dozna wypadku albo zginie. Ubezpieczenie zdrowotne może dostać lek, ale niczego innego nie może kupić. Nie mówię już o życiu, ubezpieczyć życie. Ten człowiek z przypowieści uważał, że zabezpieczył swoje życie. Ale czy tak? Widzimy, że nie. Bo Jezus, to jest jego przypowieść, porównanie, ale mówi: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie, twego życia. Czy ten człowiek kiedykolwiek pomyślał, że mimo wszystko ktoś inny jest panem życia? Że ktoś mu podarował życie i że może go również odebrać, może go wezwać, bo w Ewangelii mówi się, zażądają od ciebie twej duszy, tak więc ten, kto dał życie, zabiera je do siebie. Jednak co wtedy się dzieje? Dla Jezusa jakby nawet to nie było wystarczające. I mówiąc w sposób ludzki, to jest katastrofa. Człowiek miał nadzieję, pracował i nagle wszystko to zniknęło. Nawet on w tej samej chwili, ale Jezus dodaje ostatnie zdanie, wydaje mi się najważniejsze, i mówi: tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Słowa bogaty i Bóg pochodzą od tego samego rdzenia. Być może bogactwo, to słowo w naszym języku pojawiło się i zostało tak pojęte. Bogactwo, jestem bogaty, czyli jestem kimś jak Bóg. I w życiu ludzie tak się zachowują. Bóg i ja, ale ja jestem tu najważniejszy. I Jezus mówi o tym, chce, aby utkwiło nam w sercu to, że wszystko, co posiadamy, nie jest czymś, na czym człowiek może w pełni się oprzeć. Bo mówi, że choćbyśmy żyli w obfitości, nasze życie nie tkwi w tym. Naszym powołaniem życiowym jest coś innego. Ten człowiek z przypowieści być może mógł odczuć swego rodzaju szczęście. Ma tego wiele. I ci, którzy ubezpieczają się na różnych obszarach życia, mogą czuć się bezpiecznie, pewnie, ale widzimy, że nie ma tu bezpieczeństwa. Częste zabójstwa w świecie są z powodu ubezpieczenia. Żona zabiła męża, mąż żonę, aby zdobyć jego ubezpieczenie. Tak więc nie ma szczęścia w ubezpieczeniu. Można by powiedzieć, że nie ma go w niczym. Ale pytaniem jest ubezpieczenie życia. Jak je zabezpieczyć? My mamy również wiele ubezpieczeń na życie, tak się nazywają, ale one w istocie nimi nie są. To, co człowiek wpłacał na ubezpieczenie, to zostanie mu zwrócone, ale życia nie można ubezpieczyć. Ludzie próbują różnych rzeczy w pewnych bogatych krajach. Pojawiła się moda, że człowiek całe życie ufa pieniądzom. Teraz wszystko się kończy, wszystko podupada i on próbuje. Jeśli mu się uda, to się uda. I kiedy umrze, jego ciało zostanie zamrożone, umieszczone w mauzoleum. Za to płaci. Jeśli po wielu stuleciach nauka posunie się naprzód i uda im się przywrócić człowieka do życia, on powróci, ale tego nie ma. Dlatego Pan mówi też o tym, że wartość ma jedynie jeden rodzaj bogactwa, być bogatym u Boga, ale człowiek jest człowiekiem. Przyciąga go to drugie. Pewien młodzieniec, który mówi, wypełniałem wszystkie przekazania, chciałbym być jeszcze bardziej doskonały. I gdy Jezus dotyka jego bogactwa, gdy mówi, jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj to, daj ubogim i idź za mną. On nagle odwrócił się i odszedł, jak mówi ewangelista. Odszedł, albowiem Jezus dotknął tego bolesnego jego punktu, miał wielkie bogactwo, był bogaty i z tego powodu nie poszedł za Jezusem. I Jezus również zauważy wielokrotnie, że bogactwo w jakiś sposób zniewala człowieka. Tak jak zniewala go grzech, zniewala go również ono, ponieważ człowiek nie ma miary. I dlatego to jego ostatnie słowo. Tak jest z ludźmi, którzy nie są bogaci u Boga. A jak bogacić się u Boga? Złożyć ofiarę? Wybudować kościół? Nie, to nie to. Bo my możemy powiedzieć, że życie jest chybione, że jest bogate, o kimś, kto zawsze czyni coś dobrego, pożytecznego dla człowieka i ludzkości, oczywiście. Teraz ja, jako chrześcijanin, jako największą wartość, która w ogóle istnieje, biorę to, co posiadam. Jezus mówi, nie masz z tego pożytku. Chcę się cieszyć. Rozkoszować się tym. Z tego też nie ma pożytku. Tak więc to, co jest ważne, to być bogatym u Boga. A co jest to bogactwo u Boga? To znaczy mieć Boga. Ja mam Boga ze sobą. Bóg mnie dał, Bóg mnie utrzymuje i teraz jestem z Nim. Ja chcę Mu to odwzajemnić poprzez swoje życie, swoje podziękowanie. Gdybym wyliczał poprzez modlitwę, mszę niedzielną i wiele innych rzeczy. Ale mamy również chrześcijan, nie chcę wskazywać palcem na jednego czy drugiego, którzy naprawdę uważają się za chrześcijan, ale w domu nie ma modlitwy i nie ma Boga w pewien sposób. Teraz Adwent, okres przed Bożym Narodzeniem. Ja jestem myśliwym, nie mogę chodzić na mszę. Później w urlop, wakacje, wyjeżdżam z dziećmi. Czy ja w takim stanie jestem bogaty u Boga? Nie. Moje słowo mówi jedno, moje życie mówi coś innego. A święty Paweł w liście do Kolosan przypomina nam, że nie wolno nam zapomnieć, iż poprzez chrzest współzmartwychwstaliśmy z Chrystusem i staliśmy się współdziedzicami nieba, gdzie jest Bóg. Tak więc jesteśmy wezwani do tego dziedzictwa, do tego spadku. I byłoby tragedią, gdyby człowiek stracił to dziedzictwo i zamienił na jakieś doczesne, na jakąś posiadłość, majątek, rozkosz. A to jest bardzo łatwe dla człowieka, który niepoważnie traktuje życie, bo łatwiej jest wybrać tę drogę. Ale Jezus mówi, tak jak powiedział temu, jeszcze dziś w nocy zażądają od Ciebie Twojej duszy, wnioskuje i kończy pięknym zdaniem. Tak dzieje się z tymi, którzy nie są bogaci u Boga. My, bracia i siostry, jesteśmy wezwani, by bogacić się u Boga, to znaczy mieć Boga. A co to znaczy? Coś bezgranicznego, czego nawet nie możemy sobie wyobrazić. Być może nawet nie chcemy o tym myśleć, ale być z Nim i dzielić z Nim dziedzictwo w wieczności. To jest to, co możemy sobie wyobrazić i o co rzeczywiście w życiu warto walczyć. Amen.